Ten odcinek powstał dzięki Icon Institute. Pomagamy liderom działać skuteczniej przez szkolenia otwarte dla menadżerów i zarządów oraz programy szyte na miarę dla firm.
Serdecznie Państwa witam. Nazywam się Bartosz Gajer i jestem opiekunem merytorycznym klubu CFO. Zapraszam Państwa do obejrzenia i do wysłuchania naszego podcastu, który jest częścią cyklu spotkań z CFO i menadżerami finansowymi. W naszych podcastach zapraszamy gości do dzielenia się swoimi doświadczeniami, opowiadania o tym, jak kształtowały się ścieżki ich karier i jak wyglądały kwestie ich własnego osobistego rozwoju. Nasi goście to doświadczeni eksperci i menadżerowie, ale także fascynujący ludzie. Stąd też rozmawiając z nimi, chcemy, żeby byli oni dla nas jako menadżerów i jako ludzi inspiracją i źródłem wiedzy o tym, jak można budować swoje kariery, ale jak też osiągać sukcesy w sposób zrównoważony i oparty o dobre praktyki rozwojowe. Świat CFO nie jest homogeniczny, stąd też różne ścieżki doprowadzają naszych gości do miejsca, w którym są dzisiaj w kontekście ich karier i własnego rozwoju. Mamy różne doświadczenia, przechodzimy różne ścieżki zawodowe i można z całą pewnością założyć, i ja jestem o tym absolutnie przekonany po wielu rozmowach, które miałem z moimi gośćmi, że nasze plany na przyszłość i nasze miejsce w biznesie jest często bardzo indywidualną paletą pomysłów, wizji i możliwości, które stawia przed nami biznes albo po prostu życie. Chciałbym, żeby nasze spotkania były dla nas jako członków klubu CFO źródłem inspiracji, zachęcały do podejmowania dobrych praktyk, przemyśleń na temat rozwoju swoich własnych karier, ale też ciekawych inicjatyw, do opowiadania, o których nieustannie moich gości zachęcam. A moją dzisiejszą gościnią jest Mirosława Płużek, osoba, która nie boi się trudnych tematów, bardzo dobrze czuje się wszędzie tam, gdzie pojawia się kwestia pozyskiwania finansowania dla biznesu oraz, uwaga, jak sama przyznaje, lubi pracować projektowo i właśnie takie ma CV. Dzień dobry, Mirosławo.
Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, jest mi bardzo miło.
Bardzo miło mi cię gościć. Witam cię w naszym klubowym podcaście i no, nie bylibyśmy sobą, formule naszych spotkań nie stałoby się zadość, gdybym cię nie zapytał na początek o historię twojej własnej kariery. O to, co cię doprowadziło do miejsca, w którym jesteś dzisiaj zawodowo, o twoje wybory i być może lekcje, jakich twoje zawodowe życie ci po drodze udzieliło.
Okej, powiem tak, że nigdy tak naprawdę nie planowałam tej ścieżki kariery, a na pewno nie jakiegoś tam rozwoju liniowego. Zawsze kierowałam się taką ciekawością i realnym wpływem. Zawsze chciałam poznać, co tak naprawdę kieruje biznesem. I pamiętam, że bardzo wcześnie zawsze chciałam mieć po prostu wpływ i bardzo blisko być biznesu. Lubiłam zawsze szukać takich projektów, w których coś buduję, w których coś układam, w których coś zmieniam. I tak naprawdę, jak popatrzę sobie już teraz z perspektywy czasu, to większość moich projektów właśnie tak wyglądało. No, moje doświadczenie zawodowe jest bardzo różne. Od projektów, powiedziałabym, bardzo trudnych, wymagających, takich trudnych decyzji, polegających na optymalizowaniu, wręcz restrukturyzowaniu firm, poprzez projekty bardzo fajne, rozwojowe. Takie, które się łączą z fajnymi projektami wejścia na giełdę, czy pozyskiwaniu bardzo złożonych finansowań. Generalnie uczestniczenie w rozwoju firmy. To też projekty, które prowadziłam. Więc to doświadczenie jest różne, ale przez to wydaje mi się, że to pokazuje też taki duży wachlarz możliwości, jakie ma CFO. Bo myślę, że taki najważniejszy wniosek, jaki mogę wyciągnąć dzisiaj z mojego doświadczenia, to, że CFO nie może być tylko świetnym ekspertem finansowym, bo jeżeli nie rozumie biznesu, nie rozumie ludzi, nie rozumie dynamiki zmieniającego się otoczenia, to tak naprawdę ten wpływ CFO jest marginalizowany i ten wpływ będzie wtedy ograniczony. Więc wiem, że bycie blisko biznesu to dzisiaj dla CFO no, bardzo ważny obszar.
To jest rzeczywiście... To się powtarza, jak się o tym rozmawia, bo ja od bardzo wielu CFO to słyszę, bo oni rzeczywiście przychodzą z różnych miejsc, zaczynali w różnych miejscach. Mieliśmy tutaj i ludzi z IT, którzy przeszli w pewnym momencie do finansów i nawet ludzi, którzy mieli jakieś tam zacięcie humanistyczne i wylądowali w finansach, ale rzeczywiście Ja znowu pamiętam taki bon mot, który usłyszałem kiedyś od jednego z moich szefów, który powiedział, że jeżeli nie będziemy mieli tej ciekawości biznesowej, to całą resztę da się bardzo łatwo zastąpić automatami, maszynami, robotami. I co wtedy zrobimy? Więc rzeczywiście to chyba jest niesamowita prawda. Żebyśmy też się dobrze zrozumieli. To nie znaczy, że mamy przestać liczyć, przestać rozumieć podatki, księgowość i przestać używać Excela, ale...
Znaczy, to jest baza. To jest jakby ten świetny ekspert finansowy, to jest baza. Mhm. To, że CFO musi umieć liczyć, to, że CFO widzi liczby, to jest absolutna baza. Mhm. Natomiast te liczby muszą... My tymi liczbami trzeba żyć. Mhm. Trzeba wiedzieć, skąd one się biorą, gdzie one tak naprawdę mogą mieć blokady, gdzie one się tworzą. Poprzez te liczby należy budować wartość firmy. Mhm. Więc to musi być połączone i tak jak powiedziałam, to musi być absolutna baza, ale trzeba wychodzić krok dalej. CFO dzisiaj nie może zamknąć się w sferze finansowej w Excelu, tylko musi wyjść do procesów, do ludzi, do świata zewnętrznego, do tego, żeby potrafił połączyć te wszystkie ze sobą powiązane naczynia, które są wewnątrz organizacji i które wpływają z zewnątrz do organizacji. I myślę, że to trzeba łączyć i wtedy to jest klucz do sukcesu.
Jedna ciekawa rzecz wybrzmiała w tym wstępie, to, że wspominałaś, że masz w swojej karierze momenty i projekty, które były trudne, tak. I projekty, które były, znaczy nie chcę powiedzieć lekkie, łatwe i przyjemne, bo one rzadko takie bywają, ale były bardzo, bardzo motywujące i bardzo i takie bardzo mocno pozytywnie energetyczne. I chciałbym cię zapytać o to, w których czujesz się, nie wiem, czy można w ogóle zadać takie pytanie, ale w których czujesz się lepiej, albo które cię więcej nauczyły, albo które preferujesz? Co jest dla ciebie ważniejsze?
Tak, teraz już wiem tak naprawdę, co mnie napędza i co daje taką pozytywną energię, a to, co osłabia. Na pewno dla mnie ważny jest rozwój. Mhm. To mnie napędza bardzo pozytywnie. Ja wtedy jestem bardzo zaangażowana, I cieszę się, że mogę po prostu uczestniczyć w tym rozwoju, wpływać na ten rozwój i to przede wszystkim to. Natomiast trudne projekty, w których brałam udział, na pewno mnie wiele nauczyły. Także one są trudne z natury, bo bardzo często to polega na jakiejś restrukturyzacji, wiąże się czasami ze zwolnieniami, z rzeczami, które są po prostu nieprzyjemne i które wymagają bardzo trudnych decyzji. A wtedy, kiedy brałam udział w tych projektach, byłam również w zarządzie, kiedy to bezpośrednio odpowiadałam za te decyzje, więc to naprawdę dużo uczy i pokory, i tak naprawdę zrozumienia całego biznesu i wpływu tak naprawdę wielu czynników na decyzje, które musimy podjąć, więc to niewątpliwie jest bardzo dobra lekcja. Ja tą lekcję przeszłam i cieszę się, że ją przeszłam, mimo że ona była trudna. Natomiast zdecydowanie wolę uczestniczyć w rozwoju, w czymś bardzo pozytywnym. To mnie bardzo napędza. No i na szczęście miałam przyjemność prowadzić takie firmy, brać udział w rozwoju, wprowadzać spółki na giełdę, pozyskiwać różne finansowania z rynku kapitałowego, ale z funduszy międzynarodowych. Więc wiem, że to mi daje dużo więcej energii i... Mhm. Tak mogę to podsumować.
To spróbujmy to teraz tak rozłożyć w zakresie tej mapy kompetencji, umiejscowienia. Trochę zaczęłaś ten wątek, ja go teraz postaram się tak punkt po punkcie dla potrzeb do lepszego zrozumienia też przez naszych słuchaczy i widzów rozprowadzić. Zazwyczaj w tej sekwencji pytań, które zadaję, pojawia się wątek kompetencji. Ja też ten wątek chciałbym z tobą otworzyć teraz i zapytać cię, to przede wszystkim, jakie twoim zdaniem kompetencje z punktu widzenia dzisiejszej perspektywy twojej kariery, jakie kompetencje były ważne dla twojego rozwoju i twojej skuteczności jako menadżera finansowego i które się mogły najbardziej przyczynić do tego, że osiągałaś i osiągasz sukcesy w tym, co robisz?
Ja myślę, że przede wszystkim to na pewno jest kluczowe, zaangażowanie i determinacja w dążeniu do celu. Szczególnie w projektach finansowych, gdzie te procesy bywają długie i wielowątkowe. To tutaj ta determinacja i to zaangażowanie wydaje mi się, że jest bardzo ważne. Umiejętność jasnego stawiania celów i strategii. Mhm. I bardzo klarowna komunikacja do wewnątrz organizacji, jak również komunikacja z zarządem, z właścicielem. To uważam, że jest bardzo ważne. Syntetyczne spojrzenie na organizację, ale również z tą umiejętnością wejścia w szczegóły, mhm, wtedy, kiedy to jest potrzebne. No i orientacja na rozwiązania. Ja powiem tak, że w trudnych sytuacjach zawsze szukam szans, oczywiście z uwzględnieniem ryzyk, bo to jest bardzo ważne, ale myślę, że ta cecha bardzo pomaga w trudnych sytuacjach, bo jeżeli skupiamy się na problemach i widzimy tylko zagrożenia, to po prostu nie widzimy tych szans wyjścia z sytuacji. Po prostu nie zobaczymy tego spektrum możliwości, które możemy zobaczyć, myśląc pozytywnie. I wydaje mi się, że ja mam taką cechę i uważam, że to bardzo często mi pomogło, że u mnie to światełko w tunelu świeci się bardzo długo. Bardzo długo po prostu widzę szansę z wyjścia z danej sytuacji, nawet kiedy ona jest trudna. Także wydaje mi się, że te kompetencje, które wymieniłam, były dla mnie zawsze takim kluczowym.
A to jest niesamowite, wiesz, bo ja czasami mam wrażenie, jak się gdzieś tam w gronie CFO rozmawia, że to zazwyczaj nie CFO jest ostatnią osobą, która mówi damy radę. Często to właściciel albo prezes jest ostatnią osobą, która mówi damy radę, albo dyrektor sprzedaży to jest ostatnia osoba, która mówi damy radę. A tu się okazuje, że w tym kwartecie smyczkowym, który gra do końca, rzeczywiście CFO coraz częściej zasiada. To znaczy, ja nie uzłośliwiam tego, tylko wydaje mi się, że to jest taka fajna cecha wśród dyrektorów finansowych, to, że my rzeczywiście staramy się w oparciu o te wszystkie liczby, które przynosimy, mimo wszystko powiedzieć, ej, słuchajcie, ale to jest do zrobienia, tak? Albo ten projekt nie wygląda źle, zróbmy go, albo dobrze, to jakby mamy za i przeciw, ale jak mnie zapytacie, czy głosuję za, to głosuję za.
Tak, ja myślę, że zawsze uważam, że moją rolą to jest wspieranie biznesu. Mhm. Nie przeszkadzanie, więc wspieranie. Jeżeli na przykład chcemy zrobić coś trudnego, to ja się zastanawiam, jak to zrobić, kiedy to zrobić i jakim kosztem, a nie, że się tego nie da zrobić. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wspierać biznes właśnie poprzez szukanie możliwości i to szukanie musi być bardzo wielowątkowe, bo musimy się otworzyć na wiele możliwości, które daje rynek kapitałowy, który dają dzisiaj fundusze międzynarodowe, szukanie zdywersyfikowanych źródeł energii, nie energii, tylko finansowania, przepraszam. Szukać możliwości rynkowych, szukać tych szans razem i po prostu myśleć jak CEO, to ja myślę, że dzisiaj dyrektor finansowy, CFO, musi myśleć tak jak CEO. Także po prostu bardzo szeroko. I dodatkowo jeszcze wspierać go w tych decyzjach finansowych, no bo one tutaj są kluczowe. Przynosić finansowanie, które przyspiesza rozwój. Generalnie uważam, że CFO jest dzisiaj osobą, która nadaje wręcz tempo rozwoju firmy. Potrafi przyspieszyć.
Ale spowolnić też potrafi.
Również potrafi, ale ja zawsze myślę, że potrafi przyspieszyć. Także ja chcę przyspieszać, a nie zwalniać. Oczywiście, że nie chciałabym, żeby wybrzmiało to w ten sposób, że jestem naiwna, czy nie widzę ryzyk, bo te ryzyka trzeba widzieć, trzeba je uwzględnić. Dlatego mówię o tempie rozwoju, ale zawsze z tym nastawieniem, żeby ten rozwój był szybki, bo to zapewnia przewagę konkurencyjną. Więc jeżeli my się skupiamy na finansowaniu na przykład tylko bankowym, na finansowaniu prostym, bezpiecznym, no to ten rozwój będzie wolniejszy. Ale jeżeli my poszukamy szerzej, że dzisiaj na rynku można sięgać po finansowanie zdywersyfikowane, niestandardowe, kapitałowe, bardzo wiele spółek nie idzie na giełdę czy New Connect, czy nawet nie myślą o emisji obligacji, no bo gdzieś uważa, że to jest bardziej ryzykowne, nie zna tego tematu, nie ma wystarczających takich zasobów też wiedzy, żeby w ogóle się po to pochylić, więc ja uważam, że to są bardzo ciekawe możliwości, które no dzisiaj w Polsce uważam, że są za mało wykorzystywane. Czy nawet właśnie jakieś niestandardowe finansowanie w postaci inwestorów indywidualnych, crowdfunding, crowdlending. To są dzisiaj finansowania, które już są na rynku.
Venture i uważam,
tak, dokładnie tak. I dalej są wykorzystywane, uważam, bardzo mało. Dlatego też uważam, że myślenie szerokie, poszukiwanie różnych szans, możliwości na rynku finansowym, to są wszystko instrumenty, które przyspieszają rozwój firmy.
A jeżeli, no to okej, to gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć dobrze, to dzisiaj CFO udaje się w swoją dalszą podróż taką, wiesz, dzisiaj siada na kamieniu, otwiera swój plecak i mówi, no dobrze, to teraz ja chcę iść dalej. Od tego, gdzie pójdzie dalej, to jeszcze za chwilkę dojdziemy, ale, ale no dzisiaj muszę z tego plecaka coś wyjąć, bo mi przeszkadza, ale coś muszę do niego zapakować, bo jest mi potrzebne. To gdybyś miała dzisiaj powiedzieć, które umiejętności, te, które nabyliśmy przez ostatnie lata naszych karier, niejednokrotnie powiem, przecież jesteśmy doświadczeni menadżerami, mówisz o tej bazie rzeczywiście, tylko ta baza też puchnie, tak, jest coraz większa.
Tak,
no bo,
tak,
bo
to ESG w tym momencie bardzo szeroko.
No właśnie, i to nas może doprowadzić do konkluzji, że my musimy to partnerstwo biznesowe i tą strategiczną wizję budować, ale te rzeczy, które my musimy umieć, ta baza jest coraz większa. I w pewnym momencie temu CFO ten plecak już zaczyna być tak duży i tak napchany, że on już nie daje rady. W związku z tym, czy rzeczywiście jest tak, że dzisiaj są pewne rzeczy, które CFO powinien porzucić albo przyłożyć do nich mniejszą wagę, planując tą swoją rolę jako strażnika wartości w firmie, a co oprócz tego, co już powiedziałaś, otwartości biznesowej, rozumienia nowych możliwości, takiego strategicznego patrzenia na wartość firmy, co jeszcze tak naprawdę, czyli tak, co powinniśmy wyrzucić, a co powinniśmy zabrać?
CFO dzisiaj co powinien wyrzucić? Znaczy, wyrzucić ciężko powiedzieć co, natomiast uważam, że skupianie się na sprawozdawczości finansowej, na księgowości, to powinno być tak. Współpracujemy z głównym księgowym. On ma nam dostarczyć prawidłowość liczb, dostarczyć dobre sprawozdanie. Oczywiście muszę mieć na to nadzór, ale ja nie muszę się już tam jakby mocno pochylać, żeby pracować nad samymi tymi danymi. To ma mi dać dobra główna księgowa. Z drugiej strony powinnam się dalej skupiać, bo tutaj controlling uważam, że jest bardzo ważny. Controlling w firmie zawsze jest dopasowany do danej organizacji. Dobry controlling to jest tak naprawdę połączenie wszystkich procesów w całej firmie.
Finansowych i niefinansowych.
Finansowych
to jest bardzo
i niefinansowych,
ważne.
Tak, to jest kluczowe, bo dzisiaj CFO, oprócz tego, że widzi swoje finanse, swoje działy, czyli księgowość, controlling, bardzo często IT, bo bardzo często też w moim obszarze kompetencji był IT, czy dział HR, również musi widzieć dział operacyjny, działy sprzedaży, działy produkcyjne, jeżeli jest to spółka produkcyjna. Więc tak naprawdę controlling, który buduje tak naprawdę dyrektor finansowy CFO, obejmuje wszystkie procesy, obejmuje KPI-e, które powinny być również budowane z udziałem CFO. Także dzisiaj liczby, oczywiście one zawsze będą bazą, one są ważne, ale one muszą być po prostu wypracowane przez dobrego głównego księgowego. Muszę budować dobry controlling. I to są takie narzędzia, które są cały czas bardzo ważne, ale my musimy wyjść dalej, my musimy widzieć rynek, musimy widzieć potrzeby rozwoju tej spółki, wiedzieć, w którym momencie możemy przyspieszyć, wiedzieć, kiedy my mamy takie sprawozdania finansowe, które mogą wyjść do inwestora finansowego, które mogą wyjść na rynek kapitałowy, gdzie ja mogę tak pokazać inwestorom ten biznes, tak opowiedzieć story, żeby zainteresować inwestora czy potencjalnego partnera finansowego po prostu tą firmą. No i żeby to umieć zrobić, to CFO musi znać cały biznes, musi znać perspektywę rozwoju, jak również wszystko to, co się dzieje wewnątrz firmy.
A w takim razie, skoro my tych umiejętności i kompetencji nabywamy coraz więcej, to dokąd nas to może zaprowadzić? Powiem ci, co mam na myśli, bo też to wielokrotnie pada, czy na webinariach, czy w podcastach, czy w spotkaniach networkingowych. Kiedyś nie do pomyślenia było, żeby CFO został CEO. Myślę, że jakieś 10 lat temu zaczęło do świadomości menedżerskiej docierać, że CFO może być COO, bo już ta właśnie jego wiedza z zakresu procesów operacyjnych jest na tyle duża, że potrafi już nimi zarządzać, czy do tego dochodzą umiejętności zarządzania projektami. Nagle się okazuje, że rzeczywiście tak. Ale w dalszym ciągu mówiło się, no ale CEO, no nie, bo to zupełnie inna półka, to strategia, to wizja, to marketing, to sprzedaż. I nagle się okazuje, że tak naprawdę my jesteśmy już tak blisko tego wszystkiego, że jeżeli mamy wystarczająco dużo kompetencji strategicznych, to co stoi na przeszkodzie? Ale to jest moje prywatne zdanie, a chciałem się zapytać o twoje.
Tak, ja tutaj bym się z tym zgodziła. Bo ja uważam, że dzisiaj CFO wspiera biznes na wielu płaszczyznach, czyli tak jak już mówiłam wcześniej, od finansowania poprzez procesy organizacyjne, poprzez procesy sprzedaży. Więc bardzo często CFO ma takie bardzo solidne fundamenty do roli stricte biznesowych, zarządczych i właścicielskich. On po prostu coraz bardziej ma te kompetencje, żeby wejść wyżej. I to bardzo często staje się naturalnym, jakby kolejnym krokiem wejścia do zarządu, bo to jest tak, dyrektor finansowy, potem CFO w zarządzie, czyli bardzo często jest to wiceprezes do spraw finansowych, potem jest to bardzo już coraz częstsze, że dyrektor finansowy, CFO wchodzi po prostu na rolę CEO, prezesa zarządu. Następny krok to może być rada nadzorcza. No ja taką drogę już przeszłam, więc wiem, że tak to się dzieje. No moje ostatnie doświadczenie to właśnie CFO w dużej grupie kapitałowej, gdzie zarządzałam strukturą spółek w branży deweloperskiej, gdzie miałam okazję budować struktury organizacyjne tak naprawdę od zera, widzieć całą organizację, uczestniczyć w jej rozwoju, jak również pozyskać finansowanie na tyle istotne, które pozwoliło na bardzo szybki rozwój. Więc tak, CFO dzisiaj ma bardzo solidne fundamenty do tego, żeby wejść do zarządu, żeby zostać CEO, przepraszam. Mm-hmm. I to się staje bardzo naturalne.
Wielu oglądających nadal nie subskrybuje kanału. Kliknij dzwoneczek i przycisk subskrybuj, aby nie przegapić najnowszych materiałów.
No dobra, no to skoro jesteś idealnym przykładem ilustrującym, że można, że można, to podziel się trochę tą wiedzą. Powiedz nam, jak ty się sama rozwijasz i jak... bo wiem, że jesteś osobą, która też, no sama zresztą mówisz, że dla ciebie rozwój jest bardzo ważny, to zapewne to nie jest początek ani koniec twojej drogi rozwojowej, jesteś w trakcie, więc jak ty się rozwijasz dzisiaj i jakie masz plany rozwojowe?
Mój plan rozwojowy to tak naprawdę mieć realny wpływ na organizację, uczestniczyć w rozwoju. To się nie zmienia, bo to mnie najbardziej napędza, to mi dodaje energii, więc no, dobrze się też czuję w projektach, w prowadzeniu spółki na giełdę, w różnych projektach pozyskania finansowania wielopłaszczyznowego, kontakty z różnymi instytucjami finansowymi, z inwestorami, współpraca z bankami, ale też z domami maklerskimi. I tutaj to przełożenie na biznes i ten realny wpływ. Ja nie mam jakiegoś takiego planu konkretnego, że chcę być w danej firmie czy w danej branży, bo branża troszeczkę jest dla mnie wtórna. Oczywiście są branże, w których bardzo dobrze się czuję, są branże, w których mniej, ale przeszłam też przez różne branże, od finansowej poprzez przemysłowe, produkcyjne, deweloperskie, więc no taki dość spory przekrój i wiem już teraz, że branża jest troszeczkę wtórna. Ja chcę mieć wpływ na rozwój, chcę uczestniczyć w tym rozwoju spółki i bardzo lubię prowadzić różne skomplikowane projekty. Co jeszcze takie ważne dla mnie, i to tak sobie też oświadomiłam ostatnio, że bardzo ważna jest dobra praca z ludźmi. Prowadzenie jako lider zespołu, komunikowanie, motywowanie tego zespołu. Bo jeżeli zespół jest zmotywowany, to wspólnie osiągamy szybciej po prostu cele. Więc to jest bardzo ważne, ale też wiem, też z czasem mogę to powiedzieć, że coraz częściej chciałabym też korzystać z tego miejsca, w którym jestem i realizować swoje pasje. Łapać równowagę pomiędzy życiem prywatnym i życiem zawodowym. Pewnie to przychodzi z czasem, bo mogę powiedzieć, że wcześniej, no niestety, moja praca zawodowa, no jakby wymagała poświęcenia życia prywatnego. Natomiast dzisiaj już wiem, że dalej chcę realizować się zawodowo. Jest to dla mnie ważne. Natomiast wiem też, że potrzebuję korzystać z tego miejsca, w którym jestem. I realizować swoje pasje, trochę więcej poświęcać czasu na odpoczynek, na relaks. I to jest mój cel na najbliższy czas, żeby też się tego uczyć i z tego coraz bardziej korzystać.
To ja cię jeszcze trochę podpytam o to, bo to jest coś, co nam chyba bardzo, bardzo wielu z nas doskwiera. A ponieważ opowiadałaś i trochę zaczęłaś o tym, że masz te doświadczenia z projektów mniej i bardziej stresujących, albo inaczej, inaczej stresujących, pozytywnie i trochę mniej pozytywnie, to chciałem cię zapytać po pierwsze o to, jak w ogóle się reagujesz w sytuacjach takich, właśnie w których występują trudności. To znaczy, jak się w nich odnajdujesz, jak potrafisz zbudować swoją efektywność działania wtedy, kiedy rzeczywiście jest presja, jeszcze w dodatku ta presja wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością i być może pokonywaniem istotnych dla firmy trudności.
Znaczy mnie rzeczywiście trudności napędzają, wręcz mogę powiedzieć, że są takim moim żywiołem. Jak ja sobie z tym radzę? Mi się wydaje, że dla mnie kluczowa jest wizualizacja sukcesu i wizualizacja jakby zakończenia procesu. I to mnie bardzo motywuje. Ja w takich sytuacjach działam bardzo klarownie, zaangażowana jestem i bardzo zmotywowana. I wiem, że tą energię, którą ja mam wtedy w sobie, przekazuję też innym. I zespół po prostu wie, po co to robimy przede wszystkim, jaki to ma cel, jakie to ma przełożenie na organizację, na ludzi, na nich, co osiągniemy, zdobywając dany cel. Więc zdecydowanie mogę powiedzieć, że trudne sytuacje mnie bardzo motywują i moment, w którym udaje się przezwyciężyć te trudne sytuacje, daje mi ogromną satysfakcję. Więc to jest chyba taki mój klucz sukcesu.
No i pewnie teraz nasi słuchacze i widzowie myślą sobie, a ja bym też tak chciała, bo to przecież wcale nie jest łatwo zachować po pierwsze zimną krew, a po drugie optymizm w sytuacjach, kiedy czasami rzeczywiście jest bardzo ciężko. Ale to może w takim razie zapytam cię o to, czy o tym, że ktoś sobie dobrze radzi w trudnych sytuacjach, decyduje o tym, że jest dobrze merytorycznie przygotowany, czy to, że jest odporny psychicznie? Co jest ważniejsze?
Znaczy merytoryka to podstawa, dlatego że w trudnych sytuacjach widzimy spektrum rozwiązań. Widzimy merytorycznie no, różne możliwości, które możemy użyć, mając tą wiedzę. Natomiast nastawienie psychiczne moim zdaniem jednak jest kluczowe. Bo tak już, jak już troszkę wcześniej powiedziałam, jeżeli skupiamy się na problemie, na trudnościach, które wynikają z danej sytuacji, zaczynamy mniej widzieć możliwości. Więc ja mam taką zasadę, że w pierwszej kolejności skupiam się na szansach i na tych rozwiązaniach i na pozytywnym nastawieniu. I tak jak mówiłam, to światełko w tunelu u mnie naprawdę długo się świeci. I to mi daje taką siłę do tego, że ja te trudności po prostu przezwyciężam. Więc oczywiście merytoryka musi być, to jest baza, bo widzimy te rozwiązania, ale taka odporność psychiczna i pozytywne nastawienie i taka wiara, że to, co robimy i jeżeli my się zaangażujemy w dany problem, to wszechświat zawsze to oddaje. Po prostu, no jeszcze mi się tak nie zdarzyło, że jeżeli ja się skupię na danym, problemie, żeby go rozwiązać, no żeby się go nie dało rozwiązać. Po prostu oczywiście, że czasami trzeba zmienić strategię, czasami trzeba podejść inaczej, czasami rozwiązanie jest trudne, ale zawsze to rozwiązanie jest.
A skoro mówisz o, tym, bo wspomniałaś też o pracy nad swoim well-beingiem, o poszukiwaniu tej równowagi w życiu zawodowym i prywatnym, to jak w takim razie ty uwalniasz ten stres? Bo z tego, co opowiadasz, wynika, że on jakby jest, no jest częścią tego całego procesu, jest wkalkulowany w projekt. Tak. Ale trzeba jak każdym ryzykiem i każdym aspektem tego projektu zarządzić. Więc jak zarządzasz stresem?
Tak, to prawda, że ten stres jest i tutaj, tak jak mówisz, no, on towarzyszy w pracy, którą wykonujemy. Natomiast bardzo ważne jest, żeby wypoczywać i żeby sobie to równoważyć. No, dla mnie akurat moim takim sposobem to jest taki dość wymagający sport. Ja lubię sport, który też wymaga oceny ryzyka, który wymaga zaufania do siebie i który wymaga podejmowania decyzji w ruchu. A mianowicie latem jeżdżę po górach na rowerze. Jestem TB na rowerze górskim. Zimą ski touring, czyli lubię wchodzić w górach, w różne miejsca.
Tam, gdzie normalnie nikt nie wchodzi.
Tam, gdzie normalnie nikt nie wchodzi, tak. Czyli Alpy, Tatry, ale tutaj nasze też Beskidy. Także lubię taki sport, który jest wymagający i który po prostu pozwoli mi jakby oczyścić głowę i myśleć całkowicie o czymś innym. Mhm. Latem również oczywiście wędrówki górskie. Mam też takie szczęście, że mój mąż również lubi te same sporty, co ja. Zresztą może inaczej, ja lubię to, co on, bo to troszeczkę ja dołączyłam do niego, więc robimy to razem. No to jest taki dla mnie sposób, żeby wypoczywać, żeby troszeczkę się zrelaksować.
Słucham i będę wyciągał wnioski dla siebie, bo rzeczywiście warto. Dobrze. Pracujesz projektowo, masz takie doświadczenia, a to oznacza, że co jakiś czas musisz zaczynać coś od początku. To chciałbym cię zapytać, jak przychodzisz pierwszego dnia do nowego tematu, siadasz przy biurku, otwierasz torbę, zaczynasz wyciągać swoje rzeczy, rozkładać sobie wszystko to, co ci jest potrzebne. No i właśnie, jak to wszystko układasz? Od czego zaczynasz? Jak układasz siebie? Jak układasz swój zespół? Jak układasz relacje z partnerami biznesowymi? Żeby mieć ten dobry start i żeby rzeczywiście ten projekt, w którym jesteś, miał gwarancję powodzenia?
Myślę, że to nie jest nic skomplikowanego. Dla mnie to jest po prostu dobrze określony cel. Harmonogram, czyli co i kiedy i sens biznesowy projektu. Następnie powołanie zespołu projektowego, składającego się z ludzi, którzy są, zawsze dopasowuje do danego projektu pod kątem kompetencji. Bardzo dbam o klarowność komunikacji. Na płaszczyźnie ja, zarząd, właściciel, ale również ja, zespół. No i bardzo jasno określam korzyści wynikające z danego projektu. Do organizacji, do spółki, do ludzi, dla właściciela, żeby po prostu była motywacja w zespole i we mnie, że to, co robimy, ma sens, jaki to ma sens i jak to się przełoży na nasze życie, na organizację, na otoczenie. A z partnerami biznesowymi dla mnie kluczowa jest transparentność i wiarygodność. To zawsze długofalowo jest bardzo ważne. No i takie budowanie długookresowej wartości w relacjach z partnerami biznesowymi.
To powiedz mi, jak tak patrzymy na, bo wiesz, bardzo dużo się używa takiego, może dużego słowa przywództwo, ale to jest takie pojęcie, które ma tych blasków i cieni mnóstwo. Ono jest... ono jest wielowymiarowe i wielobarwne. I chciałem cię zapytać, jakby mając te wszystkie doświadczenia i to przekonanie o tym, jak budować te relacje, o tej transparentności, o której wspominałaś, jasności komunikacji, to jak ty to przywództwo pojmujesz? W sensie, jakim jesteś partnerem biznesowym, szefem, a być może też jak, w co ty wierzysz w kontekście tego, kim taki CFO w organizacji powinien być, gdzie powinno być jego miejsce? To znaczy, bo mamy różne modele, tak? No, mówiliśmy już, że model CFO kopi głównego księgowego, który siedzi w dziale finansowym, z niego nie wychodzi, komunikuje się ewentualnie przy pomocy maili, to nie jest ten model. Ale gdzie jest to miejsce? Jak ty widzisz to przywództwo, tą rolę i zdefiniowanie siebie w organizacji, w tych wszystkich partnerach, którzy, bo dzisiaj tych interesariuszy jest mnóstwo, czasami jest ich za dużo, trzeba się umieć odpowiednio pomiędzy nimi poruszać i ułożyć te relacje. Jak to zrobić?
Znaczy ja powiem tak może kontrowersyjnie troszeczkę. Ja uważam, że dobry CFO buduje wartość firmy. Niedobry CFO jest kosztem dla firmy. Więc no uważam, że CFO jest liderem zespołów, procesów, zmiany. To jest osoba, która, tak jak już powiedziałam wcześniej, wpływa na tempo rozwoju spółki, która realnie wpływa na wartość tej spółki i która realnie wpływa na to, na procesy wewnątrz organizacji, bo to CFO musi wiedzieć, co liczby i gdzie te liczby się tworzą, w jakim miejscu. One się tworzą wszędzie, w każdej części organizacji. Mają wpływ na ostateczny wynik spółki. A przywództwo dla mnie, no to nadawanie kierunku, dobra informacja do zespołu, właśnie tworzenie takiej przestrzeni, w której ludzie rozumieją, po co coś robią. No i budowanie odpowiedzialności. Uważam, że to nie ja ponoszę całą odpowiedzialność i nie, to nie jedna osoba odpowiada, tylko ta odpowiedzialność tworzy się w wielu przestrzeniach firmy, w moim zespole. Podział odpowiedzialności jest bardzo ważny, bo przez to buduje się wpływ osób też na wynik danego projektu. To chyba tyle.
To zapytam cię jeszcze o jedną rzecz, bo o budowaniu wartości, albo inaczej. Zaczęłaś mówić o nadawaniu kierunku i byciu inicjatorem zmian. Myślę, że dla CFO dzisiaj niezmiernie ważne w tym kontekście są dwie rzeczy. Po pierwsze, włączenie w swoją agendę zrównoważonego rozwoju.
Tak.
Coś, czego CFO kiedyś nie brali pod uwagę, bo to był obszar niefinansowy, to się w ogóle jakoś tym nie przejmowano. Dziś to jest element relacji z interesariuszami niezmiernie mocno wpływający na ryzyko biznesowe i my mapując to ryzyko musimy też to uwzględniać, a za tym idzie budować to wszystko, co jest dziś w organizacji potrzebne, żeby być responsywnym. Ale drugim elementem, który jest w tym wszystkim bardzo istotny, jest technologia. I wielokrotnie pytając gości o technologię, słyszę różne odpowiedzi, mniej lub bardziej entuzjastyczne wobec chociażby sztucznej inteligencji, unarzędziowienia biznesu. Ciebie chciałbym zapytać, czym jest dla ciebie technologia w twojej dziedzinie, czyli w finansach? Czy masz jakąś swoją własną wizję mapy drogowej dla technologii? I jeszcze przy okazji, jak się czujesz ze sztuczną inteligencją, jak bardzo w nią wierzysz?
Okej. No dla mnie to jest kluczowe. Muszę ci powiedzieć, uważam, że cyfryzacja, automatyzacja no jest kluczowa. Ona porządkuje procesy, optymalizuje procesy. Bardzo często wchodząc do jakiejś organizacji, zaczynam od przeglądu, jak firma wykorzystuje automatyzację, cyfryzację. Jeżeli tego brakuje, to od tego w ogóle zaczynam. Workflow dokumentowe, CRM-y, ERP-y, czyli systemy finansowo-księgowe, business intelligence, czyli raportowanie na podstawie danych. To są dzisiaj narzędzia, bez których, no już sobie nie wyobrażam pracy. Więc uważam, że to jest bardzo ważne, żeby to było w organizacji, żeby to cały czas wspierać. Tak jak też wspomniałam, bardzo często w moim zakresie kompetencji był też dział informatyczny, więc mi było prościej tak naprawdę wdrażać te instrumenty informatyczne i zawsze na nie stawiałam. Właśnie nawet ostatnio biorę udział, bo jestem w tym momencie w takiej, powiedziałabym, nowym projekcie, w którym troszeczkę układam firmie procesy takie informatyczne, no i jestem w trakcie budowy workflow dokumentowego, w której w tej firmie nie było. Workflow może być też budowany na wielu poziomach. Może to być prosty przepływ informacji od faktury, która przychodzi, czy dokumentu przychodzi do firmy, aż do zaksięgowania, ale również podpisywanie umów, porządkowanie procesów na różnych dokumentach. Więc no, w mojej pracy zawsze to było bardzo kluczowe i bardzo wspierające. A jeżeli chodzi o AI, to uważam, że również jest to bardzo ważne i kluczowe. I to jest narzędzie do wspierania i przyspieszania decyzji. Natomiast na pewno nie zastąpi myślenia, a szczególnie myślenia strategicznego. Więc dla CFO, dla menadżerów jest to po prostu wsparcie, ale no nie zastąpi naszego myślenia strategicznego, naszego łączenia procesów i wyciągania wniosków. Także uważam, że wszystkie te narzędzia są bardzo wspierające i wspomagające i należy je ciągle rozwijać, bo to jest obszar cały czas do poprawy. Natomiast no nie zastąpią naszego myślenia i tyle.
Otwarta głowa i jeszcze raz otwarta głowa. To taki pierwszy tak jak wynotowując sobie, to pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi tutaj jako jedna z najważniejszych myśli z tego naszego dzisiejszego spotkania. Ale żeby to tak porządnie i w naszej strukturze podcastu klubu CFO zakończyć, to chciałbym cię zapytać o twoje dobre rady, twoje dobre praktyki, kierowane do osób, które dziś albo chcą być CFO, albo chcą być dzisiaj lepszym CFO, tym dobrym CFO. Chciałbym cię zapytać o właśnie kilka rzeczy z tym związanych. Po pierwsze, na czym opierać swoją karierę, jak inwestować w siebie, ale też jak planować ten rozwój, w sensie i kompetencyjnym, i w kontekście swojego zakresu obowiązków, możliwości, co my dzisiaj jako młodzi CFO albo osoby chcące zostać CFO powinniśmy w organizacji robić, albo do czego powinniśmy dążyć?
Ja bym tutaj troszkę ciebie zacytowała, no bo spodobało mi się to, co powiedziałaś, otwarta głowa. Ja myślę, że to jest dla CFO dzisiaj dobrą wskazówką. Otwarta głowa w rozumieniu otwartość na biznes, otwartość na wszystko, co dzieje się w firmie, bo dzisiaj CFO powinien widzieć wszystko, powinien widzieć wszystkie procesy, powinien umieć wyciągnąć z tego wnioski i powinien umieć żyć liczbami, bo dzisiaj CFO, który tylko liczy i na przykład planuje na podstawie danych historycznych jakichś wskaźników, nie będzie dobrym CFO, bo on oprócz tego, że to zrobi, to jeszcze musi zobaczyć, jakie daje możliwości i szanse rynek, jakie ma plany właściciel, jakie ma zasoby w firmie, jeżeli ich nie ma, to jak je pozyskać, jeżeli brakuje finansowania, to jak to finansowanie pozyskać i kiedy zrobić plan długoterminowy, na jakie finansowanie i kiedy spółkę będzie stać, co muszę zrobić, żeby dane finansowanie pozyskać i kiedy mogę po nie sięgnąć. Więc dzisiaj CFO musi mieć otwartą głowę, rozumieć biznes, stawiać na relacje wewnątrz organizacji, budować wartość poprzez wspieranie zasobów, również utrzymanie talentu wewnątrz organizacji i musi inwestować w swoją odporność psychiczną. To jest bardzo ważne, czyli odporność psychiczna to jest też bardzo szerokie stwierdzenie, ale powiedziałabym, żeby nastawiać się pozytywnie, widzieć szanse, ale też szanować siebie, szanować swój czas, i szanować to, że trzeba odpoczywać i trzeba korzystać z tego miejsca, w którym się jest. Bo jeżeli jestem wysoko w organizacji, mam wpływ, mam prawo również z tego korzystać. Mhm. Ja o tym mówię wielokrotnie już w tym podcaście, bo szczerze się przyznam, że ja o tym zapominałam. Uważałam, że jeżeli jestem wysoko w organizacji, to ja tylko muszę z siebie bardzo dużo dawać. Mhm. I zapominałam o sobie, że również należy się coś dla siebie zabrać. Więc dlatego o tym mówię, bo dzisiaj już to wiem i na to mocno zwracam uwagę. I to są takie rady, które chciałabym przekazać dzisiaj osobom, które są na tej ścieżce, które się chcą rozwijać, żeby po prostu o tych wszystkich rzeczach pamiętały. Co jeszcze bardzo ważne, to umiejętność pracy w zmianie, bo ta zmiana jest zawsze. Jak patrzę na moje doświadczenie, to ta zmiana była bardzo często i umiejętność jakby pracy w tej zmianie, umiejętność reagowania i również zmieniania swojego zdania, bo to też nie jest tak, że jak ja mówię, że jestem zaangażowana i skupiona na celu, to nie oznacza, że ja nie mam prawa zmienić decyzji. Mhm. Bo ta decyzja powinna być zmieniona w momencie, kiedy zmieniają się realia albo możemy dotrzeć do celu inną drogą albo inaczej. Więc otwarta głowa, to mi się bardzo spodobało.
A mnie się bardzo spodobało o tym, żeby pamiętać również o sobie. Ktoś kiedyś, to zupełnie w kategorii anegdoty, ktoś kiedyś powiedział, że kluczowy pracownik to wbrew pozorom taki, który ostatni wychodzi i drzwi na klucz zamyka w biurze.
No właśnie nie.
A ja myślę, że też to bycie... Nie użyję określenia pozytywny egoista, bo to ma mieszane konotacje, ale myślę, że świetną ilustracją niech będzie może to, że tak jak zawsze ekipa w samolocie mówi, tak, nałóż maskę najpierw sobie. Więc tak, na nas spoczywa bardzo duża odpowiedzialność i kto tę odpowiedzialność poniesie, jeżeli my sami w stanie unieść, prawda?
Tak, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś i pamiętam, że jak to kiedyś usłyszałam, nałóż maskę najpierw sobie.
Ale mamy bunt, nie? Jak to słyszymy?
Tak, dokładnie tak. I właśnie dlatego to podkreślam, bo to naprawdę wymaga troszeczkę zmiany myślenia i to wcale nie oznacza, że jestem mniej efektywny i mniej zaangażowany w pracę. Mhm. Wręcz bardzo często działa to odwrotnie. Mhm.
No właśnie, jak to powiedział Kowej, piłę trzeba ostrzyć. No dobrze. Ja myślę, że tym przekazem to rzeczywiście chciałbym zakończyć. Pamiętajmy o tym, żeby mieć też przestrzeń do swojego własnego rozwoju, odpoczynku i przemyślenia sobie pewnych rzeczy, po to, żebyśmy potem mogli z większą energią myśleć o tworzeniu wartości i łatwiej odnajdywać się w trudnych sytuacjach. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Proszę państwa, naszą gościnią dzisiaj była Mirosława Płużek, CFO do zadań specjalnych, ale osoba, która bardzo dobrze też rozumie, na czym polega albo powinna polegać równowaga w pracy w tym zawodzie. Mam nadzieję, że to jeszcze nie ostatnia okazja do tego, żebyśmy rozmawiali na różne związane z tematyką, około CFO tematy. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i bycie tutaj dzisiaj z nami.
To ja bardzo dziękuję.
A państwa zachęcam do tego, żebyście jak zwykle byli blisko klubu CFO, żebyście zaglądali na to, co obiecujemy i co pokazujemy w naszych mailingach, bo one pokazują bardzo, albo będą już wkrótce pokazywały bardzo intensywną agendę na ten rok. Zachęcamy więc do tego, żebyście śledzili nasze informacje, media społecznościowe i brali udział w naszych podcastach, w słuchaniu naszych podcastów, oglądaniu webinariów i w śniadaniach biznesowych, których również w naszej agendzie w tym roku nie zabraknie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia.
Dziękuję.
Ten odcinek powstał dzięki Icon Institute. Pomagamy liderom działać skuteczniej przez szkolenia otwarte dla menadżerów i zarządów oraz programy szyte na miarę dla firm.